Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Kurasiński, a to jest podcast Technofobia, w którym opowiadam o tym, jak technologia zmienia nas i nasz świat i wszystko, co jest z nim związane. A dzisiaj wyjątkowo, dlatego że będziemy mówili o technologii też, ale tak naprawdę o starych, dobrych czasach turlania kości. Tomek Kreczmar, cześć.
Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
Przedstaw się Tomku, powiedz mi, bo ja daję zawsze możliwość moim gościniom i gościom na powiedzenie własnymi słowami. Kim jesteś, z czym przychodzisz i czym się zajmujesz?
Skąd idę i dokąd kieruję swoje kroki? Nazywam się Tomek Kreczmar i przegrałem swoje życie. To jest mój bon mot, którego ostatnio używam. I przegrywam w tym sensie, że całe moje życie jest związane z grami, w zasadzie całe zawodowe i całe prywatne. Zajmowałem się grami fabularnymi, takimi klasycznymi, papierowymi w latach 90. w czasopiśmie Magia i Miecz, wydawnictwo Mag, to Warhammer, Kryształy Czasu, Zew Cthulhu, to są takie tytuły, które pewnie wszystkim gdzieś tam się odbijają. Później robiłem taki kanał telewizyjny, nazywał się Hyper, to też parę osób może kojarzyć. A ostatnio zajmuję się grami elektronicznymi w roli ogólnie pojętego producenta, project managera. No więc całe moje te 30-letnie zawodowe życie jest związane z grami, szczęśliwie.
Pięknie, faktycznie łezka mi się zakręciła wokół, bo jako totalny dinozaur i prawie że 50-latek, no ja jako żywo kojarzę te wszystkie nazwy i tytuły, które wymieniłeś. Magia i Miecz była pierwszym ukazującym się takim periodykiem na rynku polskim, którym no właśnie ludzie dowiadywali się, że są jakieś systemy, że można było, że można mieć drużynę, że można grać w gry fabularne. Potem się troszkę to rozrosło, ale mam wrażenie, że większość osób, które obecnie grają w RPG z takich no właśnie tej kategorii 50-latków, no to jest absolutnymi wychowankami MMA. I w takim razie jesteś ty odpowiedzialny za to spaczenie, za te wszystkie larum podnoszone w szkołach o tym, że dzieci grają w gry, które są satanistyczne. Pamiętam, że w mojej szkole, która była szkołą społeczną, bardzo dużo się o tym mówiło, że co to się zadziało, że wszystkie teraz dzieciaki siedzą na przerwach, turlają te kostki, a tak naprawdę to się pewnie nie uczą, a po nocach to pewnie biegają po cmentarzach i jakieś robią dziwne rzeczy. Pamiętasz w ogóle, jak u ciebie, skąd się wzięły RPG w twoim życiu?
Oczywiście, bardzo dobrze pamiętam. Jeszcze chciałem tylko zaznaczyć, że to nie, że tylko ja, bo to cała redakcja, dużo osób nad tym pracowało. Nie byłem jedyny odpowiedzialny za te
skromny.
Satanistyczne koncepty. Ja oczywiście zacząłem tak jak wielu z nas, będąc nastolatkiem, który natrafił na artykuł w Razem, który opowiadał, że są jakieś takie typy gier, że się opowiada historię w dużym uproszczeniu. I połączyłem to na podwórku z kolegami z grą Encora Labirynt Śmierci, która polegała na tym, że budował się losowo labirynt. Przez ten labirynt przechodzili jakaś twoja drużyna i ona tam zabijała potwory, awansowała, zdobywała skarby i tak dalej. My żeśmy w ten sposób jakoś żeśmy te historie sobie opowiadali, dokładaliśmy do tego jakieś elementy z planszówek strategicznych, które gdzieś tam istniały, bitwa na polach Pelennoru, w którymś momencie się pojawiła, bitwa na Róży Wiatru, to się bodajże tak nazywa, gdzie tam statkami
Gwiezdny
się...
Kupiec.
Gwiezdny Kupiec był chyba później, ale jakoś my żeśmy go nie łączyli, bo on był tak już tak skomplikowany i zupełnie nie pasował nam do klimatu fantasy, który my lubiliśmy wtedy. Więc on był taki trochę z boku, ale to była dla nas jakaś taka wersja, ja wtedy chorobliwie czytałem, jak wielu zresztą z nas, bo przecież w telewizji to wiadomo co było. Więc dla nas to był jakiś taki następny poziom rozrywki literackiej, bo opowiadaliśmy sobie nawzajem historię. A po iluś tam latach trafiłem ze środowiska miłośników fantastyki, ja zajmowałem się też między innymi robieniem klubówek, czyli takich nieoficjalnych wydawnictw fantastycznych. To był tak zwany trzeci obieg. I my żeśmy te magazyny między innymi poza spotkaniami fantastów sprzedawali również na bazarze, który się nazywał Skra. I ten bazar Skra to kiedyś były... Tam kiedyś można było pływać, były baseny, zjeżdżalnie i tak dalej, no ale na przełomie lat 80. i 90. przerodził się w bazar i na tym bazarze można było kupić wszystko, znaczy jakieś ciuchy, kiełbaski, import ze wschodu, import z zachodu wódka, z zachodu playboye, Oczywiście gdzieś tam VHS-y były po drodze. No i tam oczywiście też były klubówki i te książki, które można było kupić w księgarni, ale nigdy ich nie było, bo znikały, bo ktoś je kupował, żeby później z przebitką sprzedać na Skrze. No i w każdym razie my żeśmy na tej Skrze sprzedawali klubówki. Wtedy poznałem Andrzeja Miszkurkę, z którym dużo czasu spędzaliśmy rozmawiając o literaturze. I wtedy też spotkaliśmy Artura Schindlera, który z dwa rzędy obok nas sprzedawał gady, gdyż Artur Schindler jest z wykształcenia herpetologiem. No i Artur Schindler dla osób nie znających historii RPG-ów stworzył system, który się tworzył, bo on nie był jedynym twórcą, ale głównym takim, stworzył system, który się nazywa Kryształy Czasu. No i my żeśmy z nim rozmawiali o literaturze, fantasy i tak dalej i powiedział, że no bo są jeszcze takie gry. No i wtedy my żeśmy się cudzysłowowo wprosili na tą jakąś sesję. Ona w ogóle jakoś tak było, że to, ponieważ ta Skra była na Ochocie, więc klub, tam był jakiś osiedlowy klub i w tym klubie spotykały się z jednej strony miłośnicy RPG-ów, z drugiej strony miłośnicy fantastyki i oni gdzieś na innym poziomie mieli swój stół. No i my żeśmy kiedyś tam pograli sesję. Ja oczywiście stworzyłem pół boga, pół olbrzyma i zabiłem jakąś przemianą jakiegoś zombiego, awansowałem na czwarty poziom. Generalnie super fenomenalne przeżycia, no i tak się zaczęło generalnie. Wtedy odkryłem, że istnieje inny typ rozrywki niż tylko planszówki, książki.
A powiedz mi, bo wiesz co, nawet sobie szybko teraz googluję i jestem na Labiryncie Śmierci. Almuryk, Gislan, Laraka. No piękne, napływają wspomnienia, setki godzin spędzonych na układaniu tych malutkich, źle spasowanych kwadracików. Natomiast czy u ciebie też w pewnym momencie, bo ja chciałbym nawiązać do też mojego, jak powiem, wpadnięcia w RPG, czy też w pewnym momencie pojawiły się osoby, które miały ksera przywiezionych książek anglojęzycznych?
Oczywiście, bo w ogóle my żeśmy przez tą grupę RPG-ową, która się spotykała u Artura, zaczęli poznawać mnóstwo ludzi, którzy tymi RPG-ami się zajmowali. No mnóstwo, to znaczy tak pewnie było ich z 50, no ale dla nas to wtedy było mnóstwo. I oni grali w inne gry. I bardzo szybko odkryliśmy, że Kryształy Czasu, które Artur miał tam wtedy spisane w zasadzie na pojedynczych kartkach, no trudno je porównać do ówcześnie niezwykle popularnego AD&D drugiej edycji. No i oczywiście wszyscy mieli ksera z ksera z ksera. Żeby było jeszcze zabawniej, te systemy były takie momentami niespecjalnie kompatybilne. D&D było, jednocześnie było wtedy i D&D i AD&D. To już nie będę wnikał w historię, z czego to wynikało. Ale w dużym uproszczeniu miałeś podręcznik do D&D, podręcznik do AD&D, one były gdzieś tam względnie kompatybilne i samemu to przerabiałeś. Wynikało to po prostu z tego, że oczywiście byliśmy za żelazną kurtyną, w związku z czym no, dostęp do tych dóbr zagranicznych był bardzo, bardzo usankcjonowany. Po drugie, były one koszmarnie drogie, no bo to trzeba było mieć żywą zagraniczną gotówkę, która przy złotówka była normalnie niewymienialna. Tam był nawet taki problem, że kostki były kłopotliwe. Zdobycie kostek było strasznie skomplikowane. Teraz to niemalże na co drugi rogu Allegro można znaleźć mnóstwo kostek, a wtedy trzeba było albo z modeliny samemu zrobić, albo ktoś tam robił z jakiejś staryny, z jakichś takich różnych dziwnych opcji. Oczywiście się też z karteczki robiło, z numerkami się losowało, no, ale to nie było to samo generalnie.
Nie ten experience.
Nie to doświadczenie ewidentnie, więc no tak, oczywiście my tam żeśmy się wymieniali tymi kserówkami, wymyślali w jaki sposób zrobić kserówkę taniej, na przykład żeby z formatu A4 dwie strony łączyć ze sobą tak, żeby była wchodziły dwie strony na jedną A4, no kombinacji było mnóstwo wtedy, bo dostęp był koszmarnie trudny. Już nawet w latach 90., jak my zaczęliśmy troszeczkę nawet zarabiać sobie pisząc o RPG-ach, to żeśmy sprowadzali bezpośrednio z TSR-u tam we 3 czy 4 osoby takim cudzysłowowym frachtem podręczniki na zasadzie wybierania z katalogu, bo jedna wysyłka kosztowała tyle samo bez względu na to, czy tam było 30 czy 50 podręczników. Ale to dalej było koszmarne pieniądze, bo to było w dolarach, a to my mieliśmy inflację w latach 90., tam w 90., nie wiem, drugim, trzecim roku sięgała 30 czy 40%, bo to wszystko było dosyć kłopotliwe dla młodych ludzi, którzy bardzo chcieli te podręczniki dostawać. Więc no, kserówki były oczywistym najszybszym źródłem wiedzy RPG-owej.
No właśnie, i teraz ty piszesz obecnie historię gier fabularnych. Chcesz napisać książkę, w której między innymi takie historie byś zawarł. masz wrażenie, że to środowisko dojrzało do tego, żeby chcieć poznać już przez środowisko, rozumiem, tak naprawdę i również te młode osoby, które dołączyły, bo my już jesteśmy starzy, przed wejściem na wizję, jak to się ładnie nazywa, już parę razy określiliśmy sobie, że to jest prawie, że 50 na karku, więc każdy, kto ma mniej niż 50, jest młody. Ale uważasz, że to jest książka, która teraz będzie miała, że tak powiem, będzie się cieszyła zainteresowaniem?
No mam nadzieję, tutaj trochę taka magia liczb działa. Po pierwsze, w przyszłym roku mija 50 lat od wydania Dungeons and Dragons, czyli pierwszej gry, którą uznaje się za RPG, bo wcześniej w jakimś sensie w RPG grali. W tym roku mija 30 lat od wydania pierwszego numeru Magii i Miecza, co to trochę taka magia liczb. My jako RPGowcy lubimy liczby, no bo tam ile wyrzucisz na kostce, to ma jakiś wpływ na ciąg dalszy. Ale ogólnie uważam, że należy się nam taka historia. W świecie, szczególnie tym anglojęzycznym, pojawiło się już kilkanaście książek na różne sposoby rozpatrujących tą historię. Ja jak gdyby zmierzyłem się z tym tematem, mierzę się z tym tematem niemalże już 10 lat, bo ja sobie wymyśliłem, że napiszę książkę o czymś zupełnie innym, ale utknąłem właśnie, bo chciałem bardzo dużo historii zawrzeć i stwierdziłem, no jest taka okazja, ta magia liczb zadziałała, to wyjmę tą część poświęconą RPG-om, dopiszę tam jakieś kolejne rzeczy i to wrzucimy w świat. Oczywiście to zależy od efektu zbiórki, bo to nie jest tak, że to bez problemu da się taką pozycję wydać. Ja jeszcze mam taką świadomość, że po pierwsze w Polsce nie ma takiego materiału, nie było, są jakieś artykuły pojedyncze, są jakieś strony www, ale nie ma takiego kompleksowego materiału opowiadającego o tym, od czego to się zaczęło, jakie były wynikające z różnych innych typów gier wnioski, które trafiły do współczesnych RPG-ów, jak te RPG-i same z siebie ewoluowały, no i wreszcie jak to było u nas w Polsce, bo no 30 lat, to się wydaje, że z jednej strony nie jest jakoś specjalnie dużo, bo my to trochę pamiętamy jak było, ale na przykład nie ma za wielu takich realnych, fizycznych elementów z czasów grania w latach 80. i 90. Ty zachowujesz swoje karty postaci, bo ja na przykład swoje wszystkie wyrzuciłem, bardzo tego żałuję.
Nie, a w co ty? No oczywiście, no właśnie. Mam ja wszystko. Mam kolegę, który ma piwnicę, którą kiedyś nam się zwierzył, że zabierał po każdej sesji, a przecież gramy od, Chryste Panie, no 30 ponad lat, 35 bym powiedział, bo się zaczęło w pierwszej klasie liceum. I on podobno ma swój taki kufer, którym wszystko to wrzuca i czasami nam przynosi jakieś takie rzeczy, wiesz, że mówimy, o, faktycznie moja postać przed tam 20 paru lat. Tak, ale ja oczywiście większość rzeczy gdzieś tam przepadła w pomrokach dziejów, natomiast część mam, jestem z tego niezwykle dumny.
No i to jest właśnie taka, to przy okazji taka odezwa, bo ta część polska, o ile ta część światowa, ta książka będzie podzielona na dwie części. Raz opowiem tą historię, jak się zrodziły RPG, z czego one się tam, z innych gier, jakie przyszły elementy, tutaj kostki skąd się wzięły, mistrz gry jako pojęcie w ogóle, jak się rozwijało D&D i tak dalej. Ale z drugiej strony mamy tą część polską, która jest momentami nawet bardziej interesująca. No i tutaj jest taki pomysł nasz, żeby wykorzystać artefakty, które gdzieś są wśród ludzi, czyli jakieś stare podręczniki, które ktoś sam sobie robił, przygody, które ktoś rozrysowywał, karty postaci i tak dalej. No i my chcemy to zebrać w możliwie wielkiej ilości i wspomnienia i tak dalej i zrobić z tego jakiś klocek w książce, żeby pokazać, jak ten element rozwijał się również u nas, bo nie ma innego takiego w tej chwili źródła poza naszą pamięcią, poza jakimiś takimi rozrzuconymi informacjami, jak to się rodziło. Wydaje mi się, że to też jest z takiej perspektywy nie tylko historycznej wręcz, ale trochę socjologicznej, bo wiele osób, które grały w gry fabularne, teraz zajmuje się na tych latach 90. w Polsce, teraz zajmuje się cudzysłowowo poważniejszymi rzeczami, ale wiele z nich ceni sobie to doświadczenie, które dały im RPG i jakoś je wzbogaciło w tym, co robią dalej. Więc to jest taka jakaś nasza historia, która się ładnie ciągnie.
No myślę, że wiesz co, jak tak ja obserwuję swojej perspektywy, to przeszliśmy od elementu czysto zabawowego, w sensie to jest fajny umilacz i zabijacz czasu, przez czasami próbowano to robić dla moim zdaniem prawidłowo, ale w szkole, w liceum jeszcze tego nie było widać, że to jest też świetny taki pobudzasz wyobraźni, ale też coś, co pozwala ci na zbieranie informacji. Znaczy, bardzo dużo się dowiedziałem ja osobiście o historii różnych rzeczy związanych z cywilizacją ludzką, ale też dlatego, że po prostu musiałem eksplorować. Tak? Pytanie na przykład do pana do historii, pozdrawiam pana Tytusa, czy ludzie w średniowieczu mieli pływać? No bo dlaczego? No bo nam było to potrzebne do kłócenia się z mistrzem gry na sesji, że postać, która nawet nie ma na sobie jakiejś kolczugi albo innej zbroi, po wpadnięciu do wody mogłaby potencjalnie bez wzięcia umiejętności pływania jakoś tam się utrzymać. No więc ja uważam, że to było super, ale teraz myślę, że i to jest mój apel prywatny, o to, żeby spróbować też popatrzeć na RPG właśnie szczególnie uprawiane przez ludzi w naszym wieku jako element już bardzo socjalizujący. To znaczy ja mam taką, moja grupa spotyka się po to, żeby ze sobą poprzebywać. RPG są takim dobrym excuse do tego, żeby to zrobić, ale my oglądamy filmy, my chodzimy też, wyjeżdżamy czasami na trzydniowe takie wyjazdy, gdzie właśnie gramy w starym, dobrym stylu, czyli po 10-12 godzin sesję. Potem musimy dużo spać, ale cóż, no, jesteśmy już starzy. Także myślę, że ta ewolucja od grania do tak naprawdę zawiązywania przyjaźni i takich bardzo silnych więzów na całe życie jest niesamowita. By the way, ty powiedziałeś o takich artefaktach, a ja w domu mam Wiedźmina grę wyobraźni, wyobraź sobie.
To też jest jakiś artefakt już. Nie wiem, którą wersję masz, ale niektóre chodzą po 400 zł na Allegro.
Właśnie widziałem. Ja mam jeszcze tą, na której, bo aha, są dwie na zakładką z Michałem Żebrowskim. To ja mam chyba tą, która była wydana...
Taką A4?
Taką A4, tak, tak.
Tak, A4 w twardej oprawie, tak. No, zrobiliśmy taką grę.
No właśnie, Tomek jest współautorem tego systemu. Czy wyście go uzgadniali z bezpośrednio mistrzem Andrzejem?
To wyglądało tak, że trochę podbudowy historycznej, bo być może nie wszyscy pamiętają, że na przełomie tam XX-XXI wieku powstał pomysł zrobienia polskiego serialu i filmu Wiedźmin opartego na opowiadaniach. Wtedy już były powieści, ale Andrzej nie sprzedał do nich praw. I no my się chcieliśmy trochę podłączyć pod ten promocyjny wózeczek, ale żeby było zabawniej, wcześniej Maciek Nowak-Krejer przychodził do nas, do redakcji, mówił, zróbcie Wiedźmina, ja mam pomysł, to będzie system, on się super sprzeda, no bo Andrzej Sapkowski był super popularny podówczas. Teraz pewnie też jest nawet bardziej być może, ale wtedy wydawało się, że to jest już bardziej popularnym być nie można, jeśli chodzi o polską literaturę, taką rozrywkowo-fantastyczną, ale ten moment, kiedy o kurde, będzie film, będzie serial, tak, to jest dobra okazja. No i my żeśmy poszli do Andrzeja Sapkowskiego z propozycją, kupimy prawa do zrobienia tego RPG-a. Jak dziś pamiętam, że z Andrzejem głównie negocjował również Andrzej, czyli Andrzej Miszkurka. Na jakimś konwencie siedzieliśmy w jakiejś takiej klasycznej salce w szkole i gadaliśmy, co z tym zrobić. I Andrzej Sapkowski tak powiedział, że on nie chce mieć w zasadzie nic wspólnego z tym, co się później będzie działo. Złożył, że on złoży podpis, zrobimy mu przelew i w zasadzie tyle. A co, róbcie sobie z tym, co chcecie. No i ja uważam, że akurat zrobiliśmy coś całkiem niezłego tak naprawdę jak na sytuację ogólną wówczas, bo to można narzekać na to, że mechanika taka czy inna, ale trzeba pamiętać, że to był 2001 rok, kiedy wyszedł Wiedźmin i kiedy w Polsce na przykład kostki wcale nie były wciąż dostępne tak ogólnie i dlatego trzeba było się zdecydować na system oparty na K6, bo nie było wcale tak łatwo mieć świadomość, że ludzie będą bez problemu mogli pozyskać innego typu kostki. Więc Andrzej S. nam nie pomagał w tym, ale też nie przeszkadzał. A jeszcze taki na marginesie taka informacja, tak nam wyszło głównie to właśnie Maciek, który był takim pomysłodawcą i głównym takim siłą napędową tego projektu, to on zaproponował, żeby używać pojęcia kontynent w kontekście świata, które stworzył sam Kostki. No i ten kontynent teraz istnieje również w wersji netflixowskiej, żeby było zabawne.
Tfu, to się zgadza.
Tfu, to się zgadza, ale nie, czy faktycznie, bo podobno w żadnym momencie, w żadnej książce Sapkowskiego się to nie pojawia.
Nie,
powiem uczciwie, nie sprawdzałem. Wierzę Maćkowi, który znacznie lepiej zna tą literaturę, ale tantiemów chyba mu nikt nie zaproponował.
Powiedz mi, bo chodzą słuchy. Ja pamiętam, to może jest plota, ale skoro ty z mistrzem Andrzejem miałeś taki dobry przelot, to może zweryfikujesz to. Czy Andrzej Sapkowski kiedykolwiek rozpisał klasę Wiedźmina w ramach systemu D&D?
Nie. Nie słyszałem, żeby coś takiego nastąpiło. Okay. Wiem, że powstało kilka różnych takich pobocznych pomysłów, jak to zrobić. I do Kryształów Czasu był nawet Wiedźmin w Magimieczu publikowany. Natomiast Andrzej Sapkowski znał gry fabularne, nawet stworzył przecież grę fabularną. Oficjalnie pierwsza wydana w Polsce gra fabularna to jest w Feniksie właśnie Andrzeja tak Sapkowskiego jest. 1990
roku. Oko Irtheza?
Oko Irtheza to później się przerodziło, bo najpierw to miało wersję w Feniksie. Tam miały być chyba 3 czy 4 dodatki w ogóle wydane, ale to się nie zdarzyło. Później to zostało przerobione na dla tych, który pierwszy raz, czyli taki system, który był w 7 numerze Magii i Miecza w 1994 roku. I później dopiero był pomysł, no to też chyba Andrzej Miszkurka w ogóle to rzucił, przeróbmy na ten Andrzeja Sapkowskiego, przeróbmy na coś większego, dopisał z Jackiem Brzezińskim jakieś tam elementy, żeby to było bardziej rozwinięty system, bo Andrzeja był taki bardzo ograniczony i finalnie wyszło to jako Oko Irtheza w dwóch edycjach, no już lat to już z głowy nie powiem. No i to się całkiem dobrze przyjęło tak naprawdę z perspektywy czasu na to patrząc dla wielu osób. Tak jak Wiedźmin był takim otwarciem dla nowych odbiorców pozyskaniem dla RPG-ów, tak to Oko Irtheza było podobnym tylko 4 czy 5 lat wcześniej.
Mm-hmm. I czy wtedy uważasz, że można powiedzieć o tym, że już mieliśmy podbudowę, no Feniks był oprócz nowej wtedy fantastyki, nie, nowej fantastyki chyba już, był takim medium, które właściwie wszyscy, teraz byśmy powiedzieli geekowie i nerdowie, po które sięgali. W obiegu gdzieś tam funkcjonowały gry, tabletopy takie, gry takie, które można byłoby uznać za pierwowzrost, jak powiedziałeś, Labirynt Śmierci, Bitwa na Polach Pelonoru, one wywodzą się, jak pewnie w swojej książce też będziesz o tym opowiadał, no Gary Gygax, jego Chainmail, tak, to przecież pierwotnie była gierka strategiczna, która potem się przerodziła w pomysł. A gdyby jeden z tych pionów, z tych figurek nadać mu jakiś charakter, żeby on miał jakieś współczynniki, to może z tego będzie coś fajniejszego. Czyli już myślisz, że wtedy Magia i Miecz, system Andrzeja Sapkowskiego, jakieś pierwsze zainteresowania, przedruki i tak dalej. I wtedy możemy powiedzieć o tym, że rodziła się pierwsza polska szkoła grania w gry fabularne?
Ja to widzę trochę tak, że pierwsza, czy tam nie wiem, taka pół na pół, rzekłbym, szkoła, pół na pół, pół generacji, o tak bym powiedział, generacja 0.5, to była ta z lat 80., początku 90., raczej z 80., gdzie grali ludzie w oparciu o tą pocztę pantoflową, ktoś zagrał, kogoś tam zaprosił, kogoś namówił i tak pocztą pantoflową się rozwijał ten rynek. Ja na przykład parę osób poznałem w autobusie na zasadzie takiej, że usłyszałem charakterystyczny slang. Ktoś kogoś zobaczył z czasopismem The Dragon, czyli czasopismem TSR-u bardzo trudno dostępnym w Polsce w owych latach o D&D, głównie jej D&D. I tak się ten rynek rozwijał poprzez znajomości. To była taka generacja, dlatego mówię 0.5, bo to było bardzo hermetyczne. Później była ta generacja właśnie otwarta przez Feniks i tak naprawdę dosyć szybko przez Magię i Miecz, bo to raptem 3 lata minęły, a w owych czasach to wcale dużo nie było, bo to nie były czasy internetu i bardzo szybko rozwijających się informacji i tam sięgających coraz dalsze miejsca. Wracając, to jest taka pierwsza generacja i ta pierwsza generacja była po pierwsze, po części wywodziła się z tych graczy tej fali 0.5, jak ją nazwałem, a po drugie powstawały wtedy kluby. Te kluby robiły własne wydania RPG-ów, czasem na dyskietkach, albo tak jak Lubelski Klub Fantastyki zrobił klubowe wydanie Warhammera, które miało być fundamentem tego magowskiego wydania z lat z tam 94-95 roku. Więc generalnie to była taka pierwsza realna fala. No a każda kolejna wynikała z różnych innych czynników. No nie wiem, na przykład pojawienie się Baldur's Gate miało prawdopodobnie duży wpływ. Pojawienie się trzeciej edycji D&D, która trafiła no, naprawdę w różne miejsca. Później mieliśmy taką RPG-ową smutę, jak to w środowisku się nazywa, kiedy bardzo mało podręczników wychodziło, kiedy tak się wydawało, że RPG są w odwrocie. A potem nagle wyskoczyła zbiórka nazew Cthulhu, która no, po dużym wysiłku marketingowo sprawiła, że no, 1 000 000 złotych zebrali na ten system. I to było takie dla nas tak, z takiej perspektywy historycznej drugie otwarcie, kiedy nagle znowu RPG wróciły i teraz jakby na to nie patrzeć, powstaje bardzo dużo fajnych podręczników. Nie ma oczywiście już takiego czasopisma stałego, ale jest bardzo dużo fajnych materiałów, bardzo łatwo dostępnych, więc to jest taka, nie wiem, którą to generację nazwać, ale można powiedzieć, że tak się zaczęła współczesność RPG-owa, aktualna współczesność.
Czy miałeś taką... jak to nazwać, dreszcz podniecenia, jednocześnie takie yes, kiedy w Stranger Things, właściwie w pierwszym odcinku, on się od tego zaczyna, że chłopaki siedzą w piwnicy i grają w D&D i tam są no, ikoniczne właśnie, pojawia się slang, pojawiają się kości, pojawiają się ikoniczne gadżety. Czy miałeś taką, bo ja miałem i chcę się upewnić albo zagadnąć się, czy również podzielałeś to, że Boże, w końcu przebiło się do mainstreamu, w końcu nie będą mnie ludzie pytali, co ja robię czasami w okolicy weekendu i czy to jest dziwne, takie czasami nawet uznawane za takie dziwactwo, w ogóle co to jest, jacyś goście spotykają się, wcielają się w elfy i smoki i trochę tak to pachnie jakimś takim nie wiadomo czym. Mimo wierzenia, że Matko Boska w końcu, raz, że moje dzieci mogą w końcu zacząć na to popatrzeć z takim lekkim, o, tata grał w to, co pokazują.
Nie, pokazałeś w dzieciom Stranger Things?
No tak, pokazałem. Tato dokładnie tak wygląda. No może trochę byłem starszy, ale miałeś takie wrażenie, że wow, jesteśmy w końcu.
Ja jak gdyby, ponieważ ja to parę razy, jak byłem redaktorem Magii Miecza, parę razy natrafiałem na momenty, kiedy gry fabularne trafiają do sitcomów w tym takim bardzo negatywnym świetle. A on jest nerdem i gra w RPG, to jest żenujące, więc ja faktycznie tak przy tym Stranger Things odetchnąłem, że patrzą na to z innej perspektywy i że jeszcze to nie jest product placement, bo tam trzeba pamiętać, że VT na przykład się pojawiła scena na samym początku, też tam grają w taką bardziej planszową wersję D&D, ale to był podobno product placement. To generalnie ktoś zapłacił, bo wtedy TSR mógł sobie pozwolić na takie wydawanie pieniędzy w ten sposób. Ale tu jest ewidentnie też bardzo fajnie wplecione w fabułę, co też widać w kolejnych sezonach, jak oni ogrywają ten klimat lat tam, nie wiem, 80., 90. na różne sposoby. I to jest super fajne. To też pokazało, że gry fabularne nie są jakimiś dziwnym tematem. Później się pojawiło mnóstwo celebrytów, które no w zasadzie nie wiem, to ten sam moment się wydaje. Mnóstwo celebrytów, którzy grają. Big Bang Theory. Nigdy nie wiem, jak go dobrze wymienić. John Mantoliaggio.
Wiem, o kim mówisz, tak jest.
Tak, i on, który jest tam, robi dokument przecież o D&D w tej chwili i chce zrobić, jeśli dobrze pamiętam, kreskówkę z Dragonlancem. Więc on generalnie, taka postać bardzo bardzo w sumie męska i celebrycka i w ogóle. Jest mnóstwo osób, które mówią, dla mnie to był ważny element w moim życiu. Ja dzięki temu jestem lepszym reżyserem. Na przykład John Favreau tak powiedział. Gdzieś znalazłem takie cytaty. Jacyś newsmeni, pisarze i tak dalej przestali to trochę, nazwijmy to tak, ukrywać, tylko nagle się stało to bardzo takim nie niszowym, ale bardzo popularnym tematem. Z czego to wynika, to szczerze powiedziawszy nie do końca wiem. Podejrzewam, że po prostu ci ludzie, którzy byli dzieciaczkami, tak jak my, te 20 lat temu, 30, grali sobie, nagle osiągnęli ten poziom i popularności, i rozwoju, że mogą sobie bez problemu na to pozwolić. Że mogą już powiedzieć, słuchajcie, nie ma z tym, to jest element mojej osobowości, mojego ja, nie jest nic dziwnego, zaskakującego, wstydliwego, a tak było, mam wrażenie, przez jakiś czas.
No, myślę, że wiesz, jak popatrzymy też na naszą przeszłość, na nasze dzieciństwo, tak można powiedzieć, no to bardzo prosto można powiedzieć, skąd to się brało. No to było potworne niezrozumienie i myśmy też jakoś nie za bardzo ułatwiali to, pokazując albo może krzycząc w autobusie właśnie typu, wiesz, to ja go tnę, albo wiesz, podchodzę od niego, do niego od tyłu i tam wbijam mu, albo stosuję kulę ognia i wyrzucam tam na Gobińsko wioskę, więc myślę, że postronne osoby mogły słyszeć to, mieć uzasadnione.
Ja pamiętam wyrazy twarzy taksówkarzy, jak wracaliśmy z sesji po północy i opowiadaliśmy, wspominaliśmy, co się wydarzyło. I oczywiście to jest troszeczkę kamyczek po naszej stronie. Gdzieś nie chcieliśmy ewangelizować świata, a co jest o tyle ciekawe, że jak wchodziło D&D te pierwsze w latach 70., to ono się właśnie oparło na tym, że jego popularność na tym, że Arneson, Jay Jackson, ci pierwsi goście chodzili po konwentach i pokazywali, jak w to się gra. Bo żeby nie było wątpliwości, te pierwszy podręcznik, się go teraz ogląda, to tam nic nie ma prawie, jeśli chodzi o to, jak wyglądają współczesne RPG. To polega na tym, że jest mistrz gry, buduje labirynt i wychodźcie po tym labiryncie, awansujcie, zbierajcie skarby, zabijajcie potwory. I de facto jeszcze była taka konwencja przez wiele lat w wielu kręgach, bo nie tak, że wszędzie, że to jest gra na zasadzie mistrz gry kontra reszta, a nie na zasadzie, że my wspólnie tworzymy opowieść. To się musiało rozwinąć i to też miało na pewno wpływ na to, że RPG przestały być jakimś super niszowym tematem, bo przestaliśmy to traktować jako super niszowe i przestaliśmy grać w sposób, który sprowadza tę grę do jakichś takich prostych hack and slashowych elementów.
No, myślę, że patrząc też na ewolucję niektórych systemów, ja i my jesteśmy nadal wierni Advanced Dungeons & Dragons, dlatego że uważamy, że pasuje nam to najbardziej. Nie chcemy też za dużo czasu poświęcać na naukę kolejnych systemów, ale też nie uważamy, żeby one jakoś bardzo dużo zmieniły w takim stylu, który my preferujemy. I widzę, że z bardzo dużym zainteresowaniem śledzę, wiesz, pojawienie się jakichś systemów, systemików typu oparcie o dwóch, trzech kostkach K6, granie na kartka dosłownie A4, to jest instrukcja całego systemu. Bardzo nas rajcuje to, że możemy wziąć i zastosować jakieś tam house rules i pobawić się nowymi rzeczami, ale jednak zostajemy przy takim klimacie, z którego wyrośliśmy, natomiast widzę, że od tego czasu, kiedy zaczęliśmy my grać, no to pojawiła się kolejna generacja, właściwie generacji ludzi, którzy mają zupełnie inne oczekiwania. Pojawiły się chociażby możliwości gry za pomocą internetu, czyli virtual tabletopy. Tak? Pandemia nam pokazała, że to nawet super działa. I jakbyś teraz popatrzył na to z takiego lotu ptaka, widzisz taką tendencję, taki wektor, w którą stronę to podąża? To będzie bardziej właśnie taka otwartość i już mainstream, czy te RP-szki będą nadal cały czas gdzieś tam jakimś gettem?
No, tak jak wszystko wydawało się, nie wiem, no, komiksy Marvela, wydawało się, że to jest getto albo dla dzieciaków, albo dla jakichś totalnych nerdów i freaków, ale pojawiło się MCU i nagle o wow i wszyscy o tym zaczęli mówić. Ja podejrzewam, że podobnie będzie, może nie chodzi jako konkretne RPG, tylko klimat wokół nich i film Dungeons and Dragons, ten najnowszy, który jest wyjątkowo fajny i bardzo fajnie się go ogląda i w ogóle jest super w klimacie w odróżnieniu od tych poprzednich, to pokazuje, że to moim zdaniem już tej fali będzie bardzo trudno zatrzymać. Mam nadzieję, że tych RPGów jest, tak jak powiedziałeś, bardzo dużo dla różnych grup odbiorców, dla tych, którzy chcą grać bardziej w fabularną wersję, gdzie właśnie te zasady są mniej ważne, dla tych, którzy lubią się właśnie ekscytować zasadami i wykorzystywać je na maksa. Są tacy, którzy chcą być w kosmosie, są tacy, którzy wolą się zajmować rzeczami detektywistycznymi, więc plejada, wybór jest fenomenalny i myślę, że jeszcze tutaj warto podkreślić, że bardzo dużo pomógł, tak wbrew pozorom, rozwój nie tylko tej technologii grania przez internet, ale YouTube jako źródło informacji, jak się gra. Możesz zobaczyć tam mnóstwo sesji na różne sposoby rozegranych i popularność tego, która się tam... Efektem tego jest na przykład Vox Machina, czyli serial bardzo, bardzo...
Critical Role, tak.
Critical Role i to jest też przykład, jak to działa, a też w drugą stronę, bo mnóstwo elementów growych pojawia się przecież, tych RPG-owych, klasycznych, pojawia się przecież w komputerowych, elektronicznych wersjach i nie mówię tu tylko o nowym Baldur's Gate, ale w innych grach jest, odkąd tak naprawdę D&D stało się popularne, to kolejne pokolenia twórców gier tych elektronicznych również czerpią z tego źródła i to widać na wiele różnych sposobów, cały czas jest to aktualne. To wydaje się, że no, trudno teraz będzie ten trend odwrócić, chociaż zawsze jest takie ryzyko, bo wystarczy spojrzeć na to, co się stało i to też mieliśmy tego odbicie u nas, co się stało po wydaniu czwartej edycji D&D, która była nieudana po prostu, bo oni próbowali sprawić, że gra będzie bardziej związana czy wykorzystująca bardziej konwencje MMORPG. I to nie zadziałało, bo ludzie nie po to grają w papierowe RPG, żeby grać w coś, co jest namiastką internetowej, sieciowej rozrywki. Więc ta piąta edycja pokazała, o kurde, można tu pójść z powrotem w ten klimat taki, który gros ludzi lubi, a D&D jest przecież, no nie, myślę, że 80-90% rynku graczy na świecie gra w ten system, więc on jest główną machiną napędową tego. I dlatego uważam, że trudno będzie teraz ten trend odwrócić, bo to nie zniknie z YouTube'a nagle te tysiące, dziesiątki tysięcy sesji przecież.
Byłem w poszukiwaniu, ponieważ przemieszczamy się po mieście, czasami gramy w naszych biurach, w firmach, czasami gramy w mieszkaniach prywatnych i kolega ostatnio, pozdrawiam Marcina, wskazał mi, że w centrum Warszawy jest taki lokal, nazywa się Cybermachina i on służy właśnie również do spotkań ludzi, którzy grają w tabletopy klasyczne, gry planszowe, ale też właśnie w RPG. No i tam się przeszliśmy na zasadzie, o to sprawdźmy, była godzina bodajże 11 w piątek. Weszliśmy do środka, ja bym to powiedział, ja miałem takie wrażenie, jakbym się znalazł nagle przeteleportował do Tokio. Znaczy potwornie dużo kolorowych osób, poprzebieranych, trochę mangowo, trochę oczywiście gdzieś tam klimaty jakichś bohaterów znanych z kreskówek zachodnich, rozłożone plansze właśnie do gier, gry karciane. Ktoś tam widziałem, że miał taki klasyczny parawanik mistrza gry i ewidentnie robił sesję. Rany boskie, to były dzieciaki z mojej perspektywy, nie wiem, 15-16-letnie może maksymalnie. Gdzieś oczywiście była też część jadalna i tam można było pójść kupić sobie chipsy, piwo chyba nawet i tak dalej, ale powiem ci, że no byłem zaskoczony tym, że to właśnie wyszło i że wyszło w sensie z podziemi, z tych piwnic, tak? Nie jesteśmy piwniczakami, nie jesteśmy ludźmi, którzy się tego muszą wstydzić, tylko kurde, to jest dostępne w środku miasta i to nie to, że jedne, dwie osoby, to po prostu tętniało, było kompletnie wypełnione, wręcz można było powiedzieć, że tam jest za dużo osób. I strasznie się z tego cieszę, a jeszcze chciałbym nawiązać do tego, że tworzysz, wydajesz i za chwilę będzie można kupić twoją książkę. Czy tam będzie w niej o tym konflikcie, moim zdaniem, który był między Warhammerem, a właśnie DDK-ami w Polsce? Że tak naprawdę na początku był taki podział, że albo chciałeś mieć tą jesienną gawędę i się w niej taplać, albo to mówiłeś, łech, nie będę grał w młotka, tylko szedłeś i mówiłeś, my gramy w prawdziwe RPG, bo taki high adventure, tak, to jest to, co konstytuuje ten gatunek.
No to pomyliłeś jeszcze Polskie Elysium Świata Mroku i Cierpienie w Starym Świecie.
Okej, okay, przepraszam.
W Świecie Mroku, nie Starym Świecie, więc no, to ja mam takie wrażenie, że to był ten taki moment, co to trochę tego odbicia mamy i teraz, że są ludzie, którzy chcą tak grać. My żeśmy stworzyli jakoś taką polskie założenie, że to muszą być przeciwności. Przecież na jednej sesji możesz mieć super high adventure, a ta sama grupa na następnej może przeżywać z jakiegoś powodu cierpienia. I to jest super fajne właśnie w RPG-ach, że możesz się, nie musisz jakoś od razu nastawiać na jakiś klimat. Ja mam wrażenie, że to też wynikało z tego, że my żeśmy nawzajem siebie uczyli, jak grać i uczyliśmy się w sposób najbardziej brutalny, to znaczy tłumacząc światu, że ja gram najlepiej i moja wizja grania jest najważniejsza. I to jest takie właśnie zjawisko poniekąd trochę chyba można powiedzieć, że socjologiczne, że to jest trochę w jedną, w drugą stronę, nie? Że ja chcę dlatego, o właśnie to jeszcze powiem, że ja chcę dlatego porozmawiać z ludźmi, którzy grali wtedy, bo ja mam swoją wizję, wersję z perspektywy redaktora Magii i Miecza. Ale jest mnóstwo ludzi, którzy mają inne perspektywy. Jestem umówiony z ludźmi na pogadanie, z ludźmi takim właśnie, nazwijmy to, że podobnymi mnie, czyli Ignacy Trzewiczek jako wydawca na przykład, ludzie, którzy robili Afalon, to tak jeden z pierwszych polskich systemów, z Jackiem Ciesielskim jestem umówiony, który pisał te artykuły razem, żeby wspomniał o tym, jak to, skąd ten w ogóle pomysł, ale z drugiej strony też z takimi graczami. Tu też zachęcam, jak ktoś słyszy i grał w tych latach 80., 90., jak chce się podzielić wspomnieniami, to jest super materiał, który może stworzyć, pokazać nam tą perspektywę sprzed 30 lat, jak się grało i jak się stało to, że te gry tak się u nas rozwijały, a nie inaczej. Bo faktografia to jedno, można sobie ściągnąć i powiedzieć, w tym roku wyszedł ten system, w tym roku wyszedł ten system. Tutaj zaczął się świat mroku, bo coraz więcej ludzi, bo coś tam. Ale jaka była perspektywa graczy, dla mnie to jest super interesujące. I już mam pewne źródła i nawet ktoś mi wysłał jakąś sesję, która była na IRC-u w którymś momencie rozgrywana. Są takie źródła, o których ja nawet nie spodziewałem się, że można trafić. One mogą dużo dać takiej nowej perspektywy na to, co tam się znajdzie, bo ta książka trochę powstaje od wielu lat, ale z drugiej strony ta część polska, to ja cały czas liczę na to, że ilość informacji po tym, jak my ogłosiliśmy, że zbiórka rusza i tak dalej, że ludzie to zobaczą, dowiedzą się, że mogą dołożyć swoją cegiełkę. Może się okazać, że znajdziemy tam mnóstwo ciekawych faktów, o których nawet nie wiedzieliśmy, bo jak ktoś grał, nie wiem, w Kutnie, Kędzierzynie, Koźlu, czy w jakichś innych mniejszych miejscowościach, bo to też są super perspektywy. Bo nawet i w Stanach Zjednoczonych było, mam wrażenie, dokładnie tak samo, że jak bardzo często było tak, że ktoś był na jednej sesji, nie miał żadnego podręcznika, pojechał do swojego rodzinnego miasta albo pojechał gdzieś na wakacje i chciał znajomym, z którymi był, poprowadzić to samo i ta gra wyglądała zupełnie inaczej. I później ta gra została spisana i pojawia się jako rodzaj publikacji, która jest niby D&D, ale jest czymś zupełnie odrębnym. Ja mam wrażenie, że takich mnóstwo perełek w Polsce dałoby się znaleźć.
No, wiesz co, myślę, że każdy z nas, chyba każda grupa takich graczy będzie miała swoją historię. Myśmy, pozdrawiam Henia, mieli historię, w której jedna z osób, która de facto nas zaraziła, była tym pacjentem zero, miała swoją interpretację czarów i do tej pory jeszcze się śmiejemy, bo w końcu kiedyś ktoś przeczytał ten po angielskiemu oryginalnie, jak ten czar, co on jest i co robi, no i okazuje się, że nie do końca to było tak, jak ta osoba opowiadała. Słynny czarny Wyvern's Watch. Natomiast tak, myślę, że takie house rule, które każdy wierzył, że to jest w tym podręczniku głównym, przecież się okazywały totalnymi wynaturzeniami, że nie, że właśnie się nie rzuca tak, że takiej zasady nie ma. To jest piękne. Czy masz historie, które będą, bo też mnie to ciekawi w kontekście dzisiejszych czasów, tego naszego przebodźcowania i też nie ukrywam tego nowego pokolenia, które dochodzi teraz, wchodzi w okres dojrzałości. Będziesz miał taki ustęp, a ewentualnie kawałek rozdziału na temat psychoterapeutycznej roli gier, roleplaying?
Powiem uczciwie, że jeszcze nie wiem. Z tej prostej przyczyny, że nie, bo powiem dlaczego. Bo musieliśmy sobie założyć jakieś ograniczenie znakowe. I są rzeczy, które są z naszej perspektywy, jako tam twórców tego, bo to nie, że tylko ja robię. Ja głównie stukam, ale mam mnóstwo doradców. Z naszej perspektywy to, co jest clue, to jest historia, prawda? To jest główny temat. Myśleliśmy o tym, żeby dodać klocek o, nie wiem, rola edukacyjna, jeśli chodzi o gry fabularne i wtedy ta psychoterapia by się super przydała. To, co na pewno jest, to jest to, jak ten element roleplayingowy wynikł z czasów czy komedii dell'arte na przykład, czy z tej epoki Augusto Boala, czy Viola Spioli? Tak bodajże się ją wymawia.
Okej, powiedzmy.
Czyli tych osób, które tworzyły teatr improwizowany, bo jest dużo podobieństw i dużo informacji, że twórcy gier z tego korzystali. Natomiast jak gdyby to gdzieś trzeba postawić sobie kropkę, tego dalej nie ciągniemy. To też na przykład nie jest książka o konwentach polskich. Mimo, że konwenty były bardzo istotnym elementem rozwoju RPG-ów, no nie jest to książka o tym, jak się konwenty organizowało wtedy, jak one wyglądały, tylko raczej książka o tym, że na tych konwentach co się ważnego działo z perspektywy RPG-owej. Na przykład na każdym konwencie w latach 90. było ksero. Był punkt ksero, do którego się przynosiło podręcznik i następnego dnia rano na przykład się odbierał ten podręcznik skserowany i tam czasem nawet oprawiony jakoś podstawowo. Bo tak wyglądały lata 90. Albo pierwszy konwent, który tam stuknęło 1000 osób, jeśli dobrze pamiętam, był to Krakon, rok 2000. I to było ogromne znaczenie miało dla rynku. Natomiast to nie jest faktograficzna opowieść, że w tym roku była, nie wiem, Szedariada, a w tamtym roku był Zły Cień i w tym roku był tam, nie wiem, Polkon w tym i w tym mieście. Tylko raczej opowieść o tym, jak te konwenty się wpisały w rozwój polskiego rynku RPG-owego. Więc z całą przykrością muszę powiedzieć, że gdzieś trzeba powiedzieć sobie kropka. No tego nie ciągniemy, bo nie jest to o tym. Nie jest to główne źródło nasze, no, nie jest to główny temat.
Jasne. Czy, a powiedz tak mniej więcej procentowo, jeżeli już wiesz albo wiecie, no, ale pytam się ciebie, więc kieruję do ciebie, więc czy wiesz, jak to będzie wyglądało historia Polski kontra historia ta globalna, no bo ona głównie będzie dotyczyła Ameryki.
Chodzi ci o liczbę znaków? Czy
nie,
czy
tak mniej więcej, no wiesz, czy będziesz mówił bardzo dużo na temat początków dedeków w Stanach i to będzie 80%, a 20% to będzie historia Polski, tak, jak tu przeniknęły główne osoby zarażające, jakieś grupy, historia ewolucji, typu, że pojawiała się właśnie magia i miecz i tak dalej. Czy to będzie tak pół na pół, czy to będzie przetykane? Jaki masz pomysł?
Znaczy, jak gdyby... Książka będzie miała ewidentnie dwie części. Nie? Część pierwsza będzie o świecie, część druga będzie o Polsce. No, Polska ma krótszą historię stricte, jeśli chodzi o liczbę lat w tym okresie i też u nas nie było tak, że one ewoluowały te gry w jakiś sposób. My je de facto dostaliśmy z dobrodziejstwem inwentarza poza jakimiś eksperymentami. W jednym momencie niemalże się pojawiły, więc ta historia z natury jest krótsza, prawda? Jest mniej źródeł, mniej materiałów i tak dalej. Nie trzeba opowiadać o tym, jak te gry ewoluowały. W przypadku świata tam jest cały blok o tym, skąd się, jakie były takie niteczki, które powoli prowadziły do RPG-ów, bo tam były i gry pocztowe, i oczywiście gry bitewne, i strategiczne gry, i larpy z tymi elementami, które się gdzieś tam łączyły z elementami pocztowymi, bo byli goście, którzy grali w gry pocztowe, a później się spotykali od czasu do czasu i nawet się ubierali. Są obrazki na przykład z fanzinów, z pierwsza strona fanzinu, gdzie są narysowane włącznie z Jay Jacksem w jakimś strojach i tak dalej. O tym, jaki na przykład wpływ miała dyplomacja na rozwój elementu takiego dyskutowania w grze, czy negocjacji w grze. I te wszystkie wątki, ponieważ one są tak poplecione, to ja zastosowałem taką sztuczkę trochę w stylu gier paragrafowych, to znaczy, jeżeli jesteś ciekaw dalej, co z tego wynikło, to skocz do. Skaczesz sobie do innej sekcji i sobie patrzysz, a tutaj to wynikało z tego i tego. A jeżeli cię coś nie interesuje, no to bierzesz sobie całą tą sekcję i jej nie czytasz, bo nie wiem, nie interesuje cię to, jak wyglądały stowarzyszenia miłośników fantastyki, które były ważne z perspektywy rozwoju tam, bo należał do nich Arneson czy ktoś tam. Możesz sobie tak sam trochę, jak w tej grze paragrafowej, tą narrację budować. Bo uznałem, że po prostu inaczej się nie da, bo jakbym chciał tak chronologicznie tylko wrzucić, to by czytelnik skakał, a tutaj są gry planszowe, a tutaj są kostki, a tutaj coś tam. No. A zaczynam klasycznie od Lidijczyków, którzy podobno są twórcami gier jako typu rozrywki. Herodot.
Pięknie. Dzieje. Powiedz mi od strony warsztatu. Ja jestem akurat po napisaniu dwóch książek, tutaj moi partnerzy w zbrodni się uśmiechną, bo ja tam pełniłem marginalne funkcje, więc mówiąc o tym, że pisałem książkę, to jest duża nadinterpretacja. Natomiast ile zakładasz sobie, albo inaczej, ile chciałbyś, żeby liczyła stron książka, którą dopiero masz zamiar napisać?
No, my żeśmy sobie postawili limit w tej chwili koło 1 000 000 znaków. Bo będą progi, które pozwolą otworzyć następne ewentualne klocki, które zostaną dołożone, bo główny wątek treści i tak dalej to jest wiadomo, szkielet, historia i to jest jasne, ale będą takie przynajmniej 3 klocki, które można cudzysłowowo dokupić przez crowdfunding czy przez zbiórkę społecznościową, która będzie uruchomiona. Jeden to jest na przykład, jak RPG wpłynęły na gry elektroniczne albo jakie były wyjątkowe o niezwykłe podręczniki, które się pojawiły na przestrzeni lat, bo to są rzeczy, które nie są kluczowe dla narracji całej. A główna rzecz jest taka, że po prostu będzie ta cała historia. Więc trochę jak gdyby założyliśmy od razu, ile tego może być, bo do tego robimy też cudzysłowowe kalkulacje. Ale jak się okaże, że jest tego za dużo, no to może będziemy robili jakiś aneks, suplement, wersję PDF w internecie czy coś takiego. No to jest tak z researchem w ogóle jako takim, to jest niestety tak, że musisz skończyć, w sensie powiedzieć więcej już nie szukam, bo inaczej zawsze znajdziesz jakiś kolejny artykuł, kolejną książkę, kolejny coś tam, więc dopóki jest czas, to może natrafić na jakąś informację, która będzie ważniejsza i ciekawsza niż ta, którą już mamy w tej książce, no bo jakaś istotna część już jej jest napisana i ona jest nawet w tej chwili w redakcji merytorycznej. Tu pozdrawiam Sedziego, mojego redaktora merytorycznego, który ma ogromną wiedzę, jeśli chodzi o historię gier i RPGów, i on tam, tak jak ja jestem tym krasnoludem, który bierze i łupie w ścianach i kopie w głąb, to on jest tym, który idzie za nim i stwierdza, o, tutaj jest jakaś złota żyłka, to warto by było tutaj lepiej kopać. Tak sobie wyobrażam to trochę, tą robotę.
Zbiórka na platformie Wspieram To, czyli robicie crowdfunding. W momencie publikacji tego nagrania już ruszyła, także zapraszamy na Wspieram To, szukajcie Historia gier fabularnych. Ile czasu potem sobie dajecie na to, żeby tą książkę napisać? Kiedy można się spodziewać jej w księgarniach? Czy to będzie self-publishing? Jak to wygląda?
To jest tak, że oczywiście głównym źródłem będą odbiorcy nasi, czyli ci, którzy wesprą zbiórkę, i oni dostaną taką wersję, której nigdzie indziej nie można kupić, ale będzie też taka, no nie powiem, że księgarniowa, bo nie spodziewam się, żeby to trafiło do Empika czy tym podobnych dużych księgarni, bo jak wiemy, to jest bardzo skomplikowany system dystrybucji, ale tacy mniejsi RPGowi, rzekłbym, dystrybutorzy na pewno będą mogli dostać tą książkę do swoich sklepików. A kiedy planujemy? No, ideałem byłoby to, żeby na Pyrkon w przyszłym roku się ta książka pojawiła. I tak celujemy na ten moment, ale czy się uda? No ja na ten moment jestem optymistycznie nastawiony, bo jak już mówiłem, duża część tego jest zebrana, napisana, już część jest w tej redakcji merytorycznej. To nie jest też tak, że musi być całość zrobiona, żeby można było dalej pracować nad nią. W sensie to są niezależne części, można już jakieś elementy składu przygotowywać i tak dalej. Więc trzymamy się tego, że się uda. Nie chcemy też, żeby od momentu zakończenia zbiórki do momentu publikacji minęło jakoś strasznie dużo czasu, bo to nie robi za dobrze.
No, potwierdzam, szczególnie, że jak jest to temat nagrzany i rozgrzany, no to bardzo dużo osób chce już błyskawicznie położyć ręce na nim. Ale wiesz, z mojej perspektywy, tak jak rozmawiamy, no to dla mnie jest jasne, że powinniście zrobić przynajmniej drugą część, nie wiem, czy nie trzecią. Oczywiście wszystko zależy od zainteresowania, ale no tematów wokół jest tak dużo i pewnie jakbyśmy pogrzebali, to się, wiesz, za chwilę okaże, że można to w ogóle przełożyć na całą popkulturę, bo ty mówisz o grach komputerowych, ale przecież tak jak rozmawialiśmy, to jest Stranger Things, to są komiksy.
No to jest właśnie cały klocek do odblokowania. Celebryci, którzy nie odżegnują się od RPGów. Kto w jaki sposób, jak z RPG-ów w swojej zawodowej wersji korzysta, co o nich mówił i tak dalej. To też jest parę ciekawych osobistości, o których warto powiedzieć. Więc no jest tego trochę już. Nawet tworząc konstrukcję tej publikacji, ja myślałem, żeby dołożyć klocek o ewolucji sposobu prowadzenia sesji. Jaki sposób to... No, ale rozmawiając z osobami po stronie wydawnictwa, żeśmy doszli do wniosku, no okej, ale to jest temat na oddzielną książkę. I żeby to dobrze zrobić, to trzeba by było po prostu oddzielną książkę napisać, bo może to jest temat za następne 2 lata, żeby coś takiego zrobić. Bo ja mam taką, tak jakoś wyszło, że będę miał rok po roku nową publikację taką książkową i ty publikowałeś coś i mówisz, że jesteś współautorem, a nie autorem, ale wiesz, jaki to jest, że to jest bardzo obciążające po prostu tak naprawdę. Praca z tekstem to jednak kosztuje i energię i coś tam. Mnie sprawia ogromną przyjemność, ale dalej człowiek jest zmęczony. Nawet jak ci sprawia przyjemność bieganie, to też jesteś po nim zmęczony, prawda?
No, szczególnie też, że fajnie by było, gdyby to ci sprawiało radochę, a nie było takim elementem, który powoduje, że wiesz, na myśl o tym, że musisz napisać parę stron, to nagle po prostu, wiesz, oblewa cię zimny pot i po prostu traktujesz to jako absolutną
obowiązek.
obowiązek, tak, i myślisz tylko o tym, żeby to skończyć i wiesz, po prostu rzucić to w kąt, bo ci nie sprawia satysfakcji. Bardzo się cieszę, że ten temat zaistniał i że ktoś go zrobi, bo to jest coś, co wydaje mi się, zasłużyliśmy na to, żeby zobaczyć, zrozumieć, a być może też poznać osoby, które, o których nie wiemy za dużo. Ja miałem taką grupę osób, która gdzieś tam dla mnie była taką kształtującą, formatującą, która nam zaszczepiła właśnie jak gramy, jak postrzegamy świat, jak te RPG, z czym to się tak naprawdę je i chciałbym też, żeby może je unieśmiertelnić, chociażby na łamach takiej książki jak twoja. Pewnie parę osób przekona się, że siedziały w ławie szkolnej albo nawet, nie wiem, mieszkały całkiem niedaleko jakiegoś takiego bardzo dużego, ważnego człowieka. Ty wymieniłeś kilka razy Artura Schindlera. Ja chyba spotkałem się osobiście z nim raz w życiu na konwencie, gdzie pojechaliśmy całkowicie przypadkiem z kolegą. I to był jedyny mój konwent, gdzie pojechałem tak czysto, pełną świadomością tego. I skończyło się na tym, że zalaliśmy piętro, znaczy sufit przeciekał, bo wrzuciliśmy jakieś napoje do zlewu i odkręciliśmy wodę, żeby się schłodziły, spłynęły. A potem się okazało, że spłynęły te naklejki na tych butelkach i zatkały zlew, w związku z tym się lało to chyba godzinę, a na dole pod nami była sala, w której wszyscy chcieli być i oglądać różne firmy, więc nie dało się tego ukryć. Także mieliśmy taką
o takich wspomnieniach jednak nie będę pisał, bo ja mam kilka równie podobnych i równie żenujących momentami, ale znów ja uważam, że nasza, mamy, podkreślam, że mamy ten trochę problem, trochę nie, ale mamy tę historię. Pierwsza jest taka, tylko istnieje w naszych wspomnieniach i w tym, co my sobie nawzajem opowiadamy, więc zachęcam, żeby przekazać te informacje, opowiedzieć czy mnie, czy wydawcę, a my z tego spróbujemy coś dodatkowo sklecić, bo to jest zatrzymanie tej historii póki, cudzysłowowo, póki jeszcze żyjemy, bo może to górnolotnie brzmi, bo ja cały czas, jak ci polscy piłkarze się czuję, a bo wczoraj grali w Zalubaniu, może nie powinienem mówić, że się czuję jak polscy piłkarze, którzy zawsze aż do końca kariery są młodzi, ambitni, wszystko przed nimi, ale no, generalnie cały czas uważam, że jestem pomimo już realnej pięćdziesiątki na karku, jestem pełen energii do robienia różnych ciekawych projektów, a też ze względu na to, że no, perspektywa czasu daje nam taką świadomość, że są rzeczy, które można opowiedzieć innym. Tutaj właśnie ta historia jest takim klocuszkiem, że chciałbym opowiedzieć innym coś fajnego i uważam, że to jest w Polsce czegoś takiego nie było i to jest super okazja. No i cóż, 30 lat Magii Miecza w tym roku, 50 lat D&D, no lepszej okazji być nie może.
Nie może, ja uważam, że tak. Jeżeli kiedykolwiek taka książka miałaby się ukazać, to dokładnie teraz. Więc dla tych, którzy włączyli się teraz albo włączyli nasz podcast na sam koniec, jeszcze raz, Tomasz Kretschmar na platformie Wspieram To, będziecie mogli go wspomóc, dokładając swoją cegiełkę do książki, która się nazywa Historia Gier Fabularnych. Kampania potrwa
książka pewnie... Książka się nazywa tak naprawdę Kostki Zostały Rzucone, tak przewrotnie, ale podtytuł jest Historia Gier Fabularnych na świecie i w Polsce, ale już pozwoliłem sobie ciebie poprawić. Temat jest ten sam.
To w takim razie może do Pawła Potakowskiego prośba o zmianę, ale chociaż chyba już nie ma sensu, bo to już jutro rusza kampania. Anyway, tak widnieje na głównej stronie, na wspieraczce. Także, drodzy i drogie, możecie się dowiedzieć bardzo dużej ilości bardzo ciekawych rzeczy, które prawdopodobnie zginą w pomroce dziejów, jeśli nie dacie szansy, aby zaistniały na łamach kart książki Tomka. Ile osób będzie pracowało nad tą książką? Bo ty tak skromnie mówisz, że nie ty, ale no to tak mniej więcej powiedz. No już może nie wymieniaj i zmienię nazwiska, bo żeby nikogo nie pominąć.
Pracuję ja. Tak, pracuję redaktor merytoryczny, redaktor językowy, layout, korekta. No po stronie wydawnictwa tam parę osób, które robią jakiś marketing i tym podobne rzeczy. No tak stawiam, że około 10 się zbierze, bo jeszcze okładka, coś tam. No to nie jest to jakiś wielki, ambitny projekt, nie robimy gry elektronicznej, ale w sumie z drugiej strony taką grę to i 3 osoby potrafią zrobić, jak jest się sosem sosowskim, to można w pojedynkę. Ale generalnie no, parę osób nad tym pracuje. Ja jestem tutaj głównym wytwórcą informacji i ja stukam, ale to nie jest tak, że jestem w próżni.
Okej, okay. No dobrze. Całkiem zacny i duży duży skład osobowy, więc absolutnie jest to gwarant tego, że ta książka, jej tworzenie będzie szło bardzo szybko. Tomku, życzę ci w takim razie, nie wiem, czy iść na rekord i bić zbiórkę Call of Cthulhu, bo to milion złotych zebrane na tamtą kampanię będzie chyba jednak realnie ciężko pobić, ale tak powiedzmy, że połowa tego by się przydała.
Miałbyś wtedy... Nie odmówimy.
Dokładnie, dużo środków na to, żeby tą książkę wydać, a może by się wam od razu oczy zaszkliły i powiedzielibyście, a co tam, obiecaliśmy jedno, dowieziemy dwie, zrobimy taką, wiesz, klasyczną, obiecaliśmy tylko mało, a zaskoczymy naszych drogich backerów, wspieraczy czymś większym, czego ci bardzo życzę. No i cóż, ja mam nadzieję, że tak samo jak wiele innych osób, RPG, gry fabularne, niezależnie od tego, w co gramy. Pozdrawiam wyznawców Warhammera, pozdrawiam wyznawców Vampira Maskarady, jeszcze kilkudziesięciu innych systemów.
PBTA, Fate teraz niezwykle popularne.
Tak jest. Blades in the Dark, no dużo jest tego, naprawdę ludzie, i uwielbiam to właśnie dowiadywać się, że jest jakiś bardzo niszowy system, w którym możesz grać, nie wiem, kierowcą ciężarówki, który jest przy okazji postacią z kreskówki, a wszystko się dzieje na jakiejś wymyślonej planecie, która ginie za 15 sekund i ten cykl się powtarza. Kocham to być zaskakiwany, to nie znaczy, że muszę to zagrać, ale uwielbiam widzieć kreatywność, to, że to nie ginie, nie wszyscy muszą do końca życia być tylko elfami, magami, tylko komuś może odbić na starość i chce właśnie posmakować czegoś innego, więc grajcie, korzystajcie, eksplorujcie, być może już teraz to nie będzie tak smakowało jak kiedyś, kiedy myśmy musieli w jakichś kruchtach, właśnie domach różnego typu ukrywać i tam, co robicie? No nie, tam sobie gramy, tutaj taka gra, tu mamy takie współczynniki, aha, to grajcie. A tak naprawdę właśnie przypuszczaliśmy jakiś atak na świątynię zła i tam biliśmy się z nekromancerem, który podrywał zastępy nieumarłych. Także grajcie, wyobraźnia jest fajna, macie do tego dużo różnych materiałów, a pewnie książka Tomka będzie idealnym takim zastrzykiem dodatkowych inspiracji. Także Tomku, bardzo ci dziękuję za obecność i podzielenie się twoją historią oraz zapraszam raz jeszcze. Na Wspieram to, wpadajcie i wspierajcie Tomka książkę.
Dzięki bardzo, dzięki za zaproszenie i wszystkim życzę miłych rzutów kostkami.
Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.
No, na razie.